Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z tej strony Emil Andrzej Karpiński i tak, to jest audycja Gdzie nogi poniosą, czyli turystyczna strona radia UWM FM. I w dzisiejszej audycji będzie wspomnienie z wakacji. Może jakoś bardzo dużo nie wyjeżdżałem, ale jednak trochę się zdarzyło, ale nie wyjeżdżałem sam ze mną, jak w poprzednich sezonach.
Ewa Głowacka, cześć wszystkim.
I opowiemy o naszej podróży do Finlandii, która odbyła się mniej więcej miesiąc temu, prawda?
Jakoś tak.
No tej Finlandii u nas całkiem sporo ostatnio na antenie. W niedawnej audycji Lady Gada Karolina Rogus-Namiotko rozmawiała z Polką, która w Finlandii mieszka. Także, drodzy Państwo, no my akurat z naszej podróży i z perspektywy jak najbardziej typowo polskiej. Na początek troszeczkę newsów turystycznych, co tam się w ostatnim czasie, tak? Już nie mówię, że w ostatnim tygodniu, ale w ostatnim czasie, co tam się zdarzyło w świecie podróży i sporo informacji raczej powiedziałbym negatywnych. Nowe podatki w Lizbonie już od początku września, czyli w zasadzie już są, z 2 do 4 euro za noc, podobnie w podlizbońskim Oeiras, wzrosło z euro 50 do 3. Powód, taki w zasadzie jak zawsze przez ostatnie lata, to się powtarza, należy zwalczyć negatywne skutki turystyki i przywrócić mieszkańcom Lizbony jakość życia. Tak o tym mówią włodarze. No pytanie tylko, jak te środki są wydatkowane, tak? I czy faktycznie na to. Przy okazji w Lizbonie wybuchła afera o dwie różne karty dań. Jedną tańszą dla swoich, dla Portugalczyków, drugą droższą dla turystów. Coś, na co już wskazywałem kilka razy, takie rzeczy już widzieliśmy właśnie nad Balatonem, prawda? Że pan schował szybko kartę.
Tak, jak poprosiliśmy o wersję angielską, to nagle ceny wszystkich dań były zupełnie inne.
Ale zdążyliśmy wcześniej zobaczyć wersję węgierską, która miała dużo lepsze.
Ale mam wrażenie, że to już w wielu krajach jest coraz częściej.
Bo w Barcelonie też takie coś
widzieliśmy. W Barcelonie też jak najbardziej trzeba właśnie wtedy po hiszpańsku prosić.
No i tu mamy taką sporą aferę, no tylko teraz właśnie pytanie, jak do tego podejść, no bo to jest mniej więcej tak jak z wejściem, nie wiem, do zoo. Czyli ci, którzy kupią karnet, tak, na cały rok, to zapłacą za 3-4 wejścia mniej więcej. Zwykle tak te ceny wyglądają. No i tutaj też mamy tą sytuację, że no, miejscowi jednak przyjdą częściej, a turyści to co raz, może dwa w tygodniu jak przyjdzie i następnym razem to będzie może za parę lat. Także no nie wiem, powiem szczerze, jak mam do tego podejść. Z punktu widzenia klienta, turysty to jest naprawdę kiepsko, ale generalnie no wiadomo, to jest właśnie...
Tak, temat na oddzielny odcinek, tak, myślę, można o tym długo dyskutować.
A już jak jesteśmy przy podnoszeniu podatków, no to również Włosi chcą podnieść podatki turystyczne. Obecnie zależą one od miejscowości, tak, czyli po prostu miasto czy region sam wprowadza te opłaty i one się różnie naprawdę kształtują w różnych włoskich miastach, natomiast rząd chce to ujednolicić i sprowadzić to do takiego, powiedzmy, algorytmu, że jeżeli kwota za noc będzie wynosiła mniej niż 100 euro, to ma być podatek 5 euro. I tak ma to oczywiście wzrastać co 5 euro do momentu, w którym mamy nocleg powyżej 750 euro za noc, wtedy 25 euro będzie to kosztowało. Rząd wskazuje na to oczywiście, że chce w ten sposób ominąć jakby odpowiednie działania lokalnych władz w kwestii wydawania tych pieniędzy na poprawianie sytuacji, no po prostu chcą poprawić sytuację, chcą zrównoważyć tą turystykę. Branża natomiast wskazuje, że no konkurencyjność Włoch może mocno podupaść, a już podupada względem innych krajów południa Europy. No zobaczymy, czy to wprowadzą. Na razie takie po prostu głupie pomysły. Na hiszpańskiej Majorce natomiast liczba rezerwacji spadła właśnie wskutek działań również takiego tego typu, że zrównoważamy, tak, staramy się ograniczyć nielegalny wynajem, bo tam z tym po prostu zaczęli walczyć, zaczęli dawać większe kary i spadła im liczba rezerwacji o 6-8 mniej więcej procent.
Czyli przynosi skutek.
Tak, no tylko pytanie, czy chcemy, żeby jako turyści, czy chcemy, żeby tak to wyglądało? Owszem, nikt z nas na pewno nie chce być w bardzo zatłoczonym miejscu, ale jednak, no, chciałby mieć w ogóle możliwość w tym miejscu być. No i my oczywiście od zawsze polecamy podróże poza sezonem. W wysokim sezonie to się podróżuje po Polsce. I to też nie w miejscach typu, nie wiem, Zakopane, Kraków. Jest wiele, wiele pięknych miejsc, więc, drodzy Państwo, tutaj tak to może wyglądać, taka rada od nas. Natomiast jeżeli chodzi o inną wyspę hiszpańską, Minorkę, no konkretnie wioska Binibecavel, nie wiem jak to, czy to dobrze tak się czyta po hiszpańsku, prawdopodobnie nie. Tam był problem z turystami i stwierdzili, że przeprowadzą referendum po to, żeby po prostu zabronić turystom jakby wjazdu w pewnych godzinach, tak? Chcieli po prostu skrócić tą możliwość, ale jak się okazało, mieszkańcy w referendum opowiedzieli się za tym, żeby wydłużyć te godziny, czyli nie wszędzie jest takie podejście negatywne do turystów, albo te godziny były po prostu i tak już dosyć mocno ograniczone, a po prostu być może większość ma biznesy jakieś, albo ma jakiś zysk z tej turystyki i jak widać, no jak już zapytamy w takiej mikroskali, no to niekoniecznie te wyniki mogą być takie, jak się spodziewamy. No aktywiści, którzy te referendum chcieli przeprowadzić, bardzo się zdziwili.
No właśnie, trzeba pamiętać o dwóch stronach, tak? Jeżeli obie strony się szanują, to nie ma problemu. Tak jak w Barcelonie, jeżeli na punkcie widokowym, na bunkrze po prostu były głośne imprezy, to po prostu zabronili wejście na ten punkt widokowy w godzinach właśnie wieczornych, tak? Więc no... Coś za coś.
Troszeczkę wcześniej, od 15 sierpnia, być może już wtedy podróżowaliście, weszła w życie nowelizacja kodeksu rodzinnego, znana jako Lex Kamilek, która miała na celu ochronę dzieci. I w tym momencie, drodzy Państwo, pracownicy hoteli i pensjonatów mają obowiązek sprawdzania, jakie relacje łączą gości z dziećmi, z którymi podróżują. W praktyce to oznacza, że podczas meldunku pracownicy mogą spytać Was, jakie są relacje, mogą też poprosić o dowód potwierdzający, jak dziecko się nazywa. Z tym, że no niestety czego można było się spodziewać, ustawodawca absolutnie nie dał żadnej kompetencji hotelarzom, żeby w ogóle mieli prawo pytać, a poza tym nie dali obowiązku posiadania żadnego dowodu, który jest w stanie zidentyfikować dziecko, czyli no nawet legitymację szkolną, nie musi dziecko jej mieć, tak, przy sobie. W związku z czym robimy przepisy, ale robimy pod górkę też branży, ale żeby jakoś pomóc, już to załatwić, no to niekoniecznie. Ciekawa informacja z lotniska Chopina. Jak skończyliście 70 lat, to możecie skorzystać z przejścia fast trackiem, czyli takiego, gdzie no, przechodzą w zasadzie załogi i pracownicy lotniska, więc nie musicie czekać w długiej kolejce. Inna informacja również z lotniska Chopina, pokój wyciszenia. Także jeżeli gdzieś tam czekacie między lotem, przed lotem, no to macie takie miejsce na lotnisku. I kolejny news. Komisja Europejska we współpracy z liniami lotniczymi pracuje nad ustaleniem jednolitego wymiaru i limitu bagażu podręcznego dla wszystkich przewoźników w Europie. Optymistyczny wariant zakłada, że znów będziemy mogli zabrać ze sobą na pokład małe walizki bez dodatkowych opłat. Z taką propozycją już od dawna wychodzili Hiszpanie, tam jakby najbardziej te prawa pasażerów no, chcą powiększyć. Obecnie trwają konsultacje i prace, ale bardzo powoli, bo no same negocjacje wiadomo, że nie są specjalnie łatwe, gdyż no opłaty za ten bagaż stanowią bardzo dużą część zysków linii lotniczych. No i teraz pytanie, kto to ma rekompensować? Oczywiście podnosi się, że to powinno być no, jakby prawo człowieka do podróżowania, tak, z jakimkolwiek bagażem, który jest mu potrzebny. Ja powiem szczerze, że wiem, że nie jest potrzebny, jeżeli nie leci się na, nie wiem, więcej niż 2 tygodnie, to podręczny może być, ale to jest moja opinia, twoja pewnie też.
Da radę się tak spakować, nieraz testowaliśmy, no, ale wiadomo, każdy ma inne potrzeby i każdy też leci w innym celu.
Dobrze, drodzy Państwo, kolejny news. Norwegia wstrzymuje kampanię promującą kraj jako miejsce do wędrowania. Powodem ma być to, że turyści już się źle zachowują, nie respektują zasad i najzwyczajniej no, śmiecą. I drodzy Państwo, takie prawo wszystkich ludzi, Allemansratem, o tym łączeniu się z przyrodą, o tym właśnie przebywaniu w przyrodzie, to jest taki jakby znak rozpoznawczy krajów nordyckich i my o tym dzisiaj też powiemy, właśnie powiemy o naszej wycieczce po Finlandii. To nie była długa wycieczka, bo 4 noclegi, więc ciężko stwierdzić, że to po całej Finlandii, raczej to były tylko te południowe regiony, ale coś już wam tam na pewno powiemy.
Tak, jak najbardziej. Naszą wycieczkę zaczęliśmy od kontaktu z przyrodą, z bardzo dużym kontaktem z przyrodą, ponieważ stwierdziliśmy, że z lotniska w Turku pójdziemy do samego centrum piechotą właśnie.
W Turku albo Abo. Bo drodzy Państwo, to musicie pamiętać, że to jest region, gdzie mamy wszędzie dwujęzyczne nazwy ulic, dwujęzyczne nazwy miast, po fińsku, czy też w słomi, zależy jak to woli, i po szwedzku. Także jeżeli szwedzki jest dla Was łatwiejszy, co mnie jakoś specjalnie nie dziwi, bo fiński jest podobny do niczego w zasadzie, no to jak najbardziej tam możecie tego też się dowiedzieć.
Tak, i w Finlandii pierwsza rzecz, która mi wrzuciła się w oczy, to, że jeżeli ktoś myśli, że na Mazurach mamy dużo jezior, to jakby... Totalnie nieprawda. Finlandia zdecydowanie nas wyprzedza pod tym względem. I plus taki, że w wakacje nie ma tam tłumów.
Nawet już podobno takie jest stwierdzenie coolcation, że właśnie wyjazd na wakacje nie w ciepłe rejony, tylko właśnie w chłodniejsze, zwłaszcza w wakacje, po to, żeby po prostu się nie męczyć ze słońcem specjalnie. No tak, mnie jakoś specjalnie nie dziwi, bo ja pracę magisterską pisałem o wędkarstwie w Finlandii, Portugalii i Polsce, więc ja doskonale wiedziałem, że tam akurat tych jezior to jest cała masa też lasów. Mniej więcej 70% Finlandii to są lasy, a kraj, no drodzy Państwo, większy niż Polska, a jedynie 5,5 miliona obywateli. No my tego może nie doświadczyliśmy aż tak bardzo, bo byliśmy w miastach jednak, ale oni są w dużej części od siebie, zwłaszcza na północy, mocno odseparowani.
Tak, gęstość zaludnienia 16 osób na kilometr kwadratowy. Tak, no u nas ta moda jest jeszcze raczkująca, ale już widać to też u Czechów, którzy wolą nasz Bałtyk. Tak, w tym roku 500 000 turystów z Czech nad naszym Bałtykiem, którzy stwierdzili, że nie jest tak gorąco jak nad Adriatykiem.
Tak, uratowali nam przez to troszeczkę sezon, jak najbardziej. Także, drodzy Państwo, właśnie ten trend, gdzie w takie bardzo gorące lata, no nie każdy to lubi. Ja lubię akurat, ale generalnie na pewno nie każdy. Udanie się w miejsce, w którym jest 20 stopni, tyle mniej więcej było, tak, w ciągu dnia 20-25, w nocy 12-15, co dla nas akurat miało znaczenie, bo z tych czterech noclegów trzy to były w hamaku.
Tak, na dziko, co też miało swoje plusy i minusy.
Powiedziałeś, że od razu sobie poszliśmy, no i to jest ta kwestia, która też jest bardzo ważna, że jakby ile jest lotnisko od centrum Turku? 7-8 kilometrów mniej więcej?
Właśnie coś tak, koło tego. Na tak pewno zrobiliśmy więcej, ponieważ jak się już tam wejdzie w las, to oj, nogi tam niosą wszędzie.
Tak, nogi niosą wszędzie. Jak ktoś tak lubi zieleń, no zieleń w sumie uspokaja, to zieleń pewnie każdy lubi, ale generalnie jak najbardziej Finlandii polecamy. No a lot był jakby, musiałbym powiedzieć, że super tani. 4 loty to było 440 zł, a to tylko dlatego, że kupowałem naprawdę z 2 tygodnie wcześniej może? Może nawet nie. Jakbym kupił jeszcze tydzień wcześniej, to jeszcze byłoby to taniej. Także, drodzy Państwo, naprawdę warto. I, drodzy Państwo, z Gdańska, więc też niedaleko. Do Gdańska się jedzie niecałe 2 godziny. W związku z czym jakby to połączenie z Turku jest jak najbardziej takie nieproblematyczne. No i właśnie, odnośnie samego Turku, większość miasta spłonęła w XIX wieku i tylko to, co gdzieś było na wzgórzu, się ostało i w tym miejscu, w tym momencie jest skansen i możemy dowiedzieć się, jak to stare Turku wyglądało, jak wyglądało no, życie w tym mieście, w mieście portowym, bardzo ważnym mieście również, bo w tym momencie, nie wiem, czy drodzy Państwo wiecie, stocznia robiąca największe statki wycieczkowe, te, które właśnie pływają gdzieś tam po Karaibach, znajduje się właśnie nieopodal tego miasta. W tym momencie to jest bardzo ważne miasto portowe, ale tak było zasadniczo zawsze.
Tak, ale jeżeli chodzi o sam skansen, jak najbardziej polecam. Świetnie zrobione połączenie nowoczesności i właśnie tego skansenu takiego, jaki on był, plus jakieś tam elementy takie, wiadomo, żeby zaciekawić dzieci, też były.
Tak, z muzeów byliśmy również w Muzeum Farmacji. Dla osób, które są tym zainteresowane, jak to wyglądało, to jak najbardziej można się tam udać. Jak ktoś był w skansenie w Bubrce, tak, tylko tam jest akurat przemysłu naftowego, no ale wiadomo, Ignacy Łukasiewicz też był farmaceutą, więc też można się takich sporo rzeczy podobnych dowiedzieć. Jeszcze nie powiedzieliśmy tego, jak się dowiedzieć, bo jak powiedziałem, Suomi jest niepodobne do niczego, ale na szczęście Finowie mają tego świadomość i większość mówi bardzo dobrze po angielsku. Jeszcze jedna ciekawa informacja, jest Park Polski w Turku. Faktycznie wchodzimy i jest napisane, że po prostu Polski Park też tak troszeczkę na wzgórzu. W Turku też jest bardzo dobrze oceniany zamek. Co prawda to nie jest taki zamek, jaki my znamy, to on jest bardzo surowy, tak można powiedzieć. Jest również katedra. To nie jest ten rzymskokatolicki sznyt, no bo jednak ludność protestancka w dużej ilości, w związku z czym troszeczkę inaczej to wygląda, ale katedrę w Abo na pewno polecamy. No i cóż, teraz powinniśmy przejść do tej atrakcji głównej, a będzie to, drodzy Państwo,
wioska Muminków.
Na pewno większość z Was tą bajkę zna, być może lubi. Niedaleko w wiosce Nantali, można dojechać autobusem miejskim, to trwa z 30 minut, prawda? Jest, drodzy Państwo, wioska Muminków. Ja od razu powiem o tych złych rzeczach odnośnie wioski Muminków. Kosztuje 38 euro wstęp, dla dzieci pewnie trochę mniej, bo to jest też ważna informacja. Natomiast, no ja już tam byłem 5 lat temu, to Ty może bardziej powiedz, jakie wrażenie zrobiła i czy faktycznie te 6 godzin, bo tyle w tym momencie było, to był ostatni weekend, kiedy ta wioska działała, na wyspie, bo drodzy Państwo, to jest wszystko na jednej wyspie zrobione. Czy da się tam spędzić ten czas jakoś sensownie?
Spędziliśmy, więc wydaje mi się, że da się jak najbardziej. Zwłaszcza, że nie byłam jakoś dużo fanką Muminków. Wiadomo, gdzieś kojarzę, że w dzieciństwie leciała taka bajka, ale powiem szczerze, że ciekawie to przygotowane było. No, to jest coś ciekawego jako sama atrakcja turystyczna i ogólnie sam sposób autorki, że nie sprzedała tych praw autorskich, mimo że Disney bardzo długo się ubiegał. I o ile my w Polsce Muminków nie doceniamy, w Finlandii jest to bardzo ważna rzecz, o czym się zresztą przekonaliśmy.
W sklepach po prostu, albo na targach, takich napchlich targach, gdzie kubki, które no, przedstawiają postaci Muminków, mają no, bardzo duży rozstrzał cenowy.
Tak, i wtedy cena tego biletu nie jest taka droga, bo tak, widzieliśmy kubek, który kosztował nawet 160 euro.
Tak, bo większość tych, które możemy kupić również u nas czasami, to są firma, zdaje się, Murla i one są, to są takie emaliowane kubki, natomiast tam są właśnie te ceramiczne i w każdym roku wychodzi ich parę różnych rodzajów i pewnie te, których nie ma, to już do tego poziomu jest kolekcjonerstwo kubków, tak, z wyminkami wyspecjalizowane, że nawet tyle kosztują.
Także jeżeli ktoś będzie widział na jakimś targu w Polsce oryginalne te kubeczki, warto kupić, bo myślę, że można to dla kolekcjonerów sprzedać z dużo większym zyskiem.
Tak, tu jeszcze troszeczkę nawiążę do tej ceny. Niestety, z mojej perspektywy, niestety, kraje nordyckie to już są te kraje, które bardzo nie lubią gotówki, w związku z czym cena jest o 2 euro niższa, jak kupicie wszystko online, tak? I zasadniczo tam niespecjalnie obrót w ogóle w całym tym świecie muminków jest gotówkowy, wszędzie jest tylko płatność kartą, tak na dobrą sprawę, także na to musicie się przygotować, no we wszystkich w zasadzie tych krajach północnych. I co zdziwiło mnie już wtedy, ale przypomniałem sobie teraz, że w zasadzie nie dostaniemy reszty, jeżeli to jest mniej niż 5 eurocentów. Mimo, że ceny są zrobione tak, że jest 99, ale nigdy to nie jest po prostu wydawane. Tak przyjęli po prostu.
Tak, jak najbardziej. No, miejsce takie typowo, cała dolina zrobiona raz, wiadomo, pod dzieci, dwa bardzo pod Instagrama. Myślę, że ta turystyka, ja to będę podkreślać, bo widzę dużo tendencji, że nieważne już są, co tam jedziemy, ważne, że jak zrobimy
nawet
ładne
przeżycia
zdjęcie,
zdają się być mniej ważne, tak, niż to.
Tak, myślę, że to nadal będzie ważne na dziedzinę, ale nadal właśnie, że to, że gdzieś pojadę i mogę zrobić ładne zdjęcie, bo oczywiście były tam, znaczy nie wszystkie postaci, ale dużo postaci z Muminków odgrywają scenki na scenie, oczywiście w amfiteatrze, tak jak na wyjazdach takich All Inclusive mamy czasami te wieczorne występy, to tutaj też co parę godzin jest taki występ, ale też na terenie obiektu, właśnie pod tym domkiem Muminków odgrywają scenki i wtedy faktycznie postaci rozmawiają ze sobą. I powiem szczerze, że tam nie było dialogów, to były raczej
niektóre
tak, były dialogi, ale ogólnie też się starali raczej jak najmniej słów. Co ważne, na przykład podczas spektaklu rzeczywiście rozmawiali po fińsku, śpiewali po fińsku, ale były napisy po szwedzku i po angielsku.
Tak, no to było bardzo, bardzo pomocne na pewno.
Także był występ teatralny z napisami. Da się? Da się.
Tak. Nie było Buki i nawet na stronie internetowej, która też jest po polsku, zdaje się, nie ma zdjęcia Buki. I jak ja byłem 5 lat temu, w tym czasie zauważyłem, że wygładzili całą tą ścieżkę, całe to zwiedzanie, że jest ona mniej niebezpieczna. Pamiętam, tam było takie przejścia przez mostki. No, według mnie potrzebne dla dzieci również. W tym momencie one były w zasadzie bardzo, bardzo bezpieczne. I wtedy była grota Buki, teraz jej nie było. Nie wiem, czy to jest tylko chwilowe, coś może rearanżują, ale no, z mojej perspektywy wyglądało to tak troszeczkę dziwnie. Ale faktycznie, wszystkie te postaci są. Co chwilę możemy zobaczyć, że coś się dzieje, bo po to się głównie do Nantali jedzie, ale w Nantali również jest kościół.
Jest tam również plaża.
Bardzo ładna, taki dziwny piaseczek, co?
Taki czerwony, czerwono-żółty, także jeżeli chcemy inny kolor piasku, niekoniecznie musimy lecieć na Kretę albo jakieś egzotyczne kraje. Finlandia też ma różne kolory plaż.
No i całe te wybrzeże, takie południowe, to jest wybrzeże szkierowe, w związku z czym tam mamy zatopione wyspy. Jak się wylatywało albo wlatywało, to po prostu te wyspy się ciągną przez 100-150 kilometrów. Możemy naprawdę cały czas oglądać różnej wielkości wyspy, na niektórych oczywiście normalnie miasta nawet są, tak? Także to cały czas, jak ktoś lubi skałki oglądać jakieś albo gdzieś tam widoki z klifów, no to jest praktycznie cały czas.
Tak, tam czasami nie wiadomo, czy to jest jeszcze duży kamień, czy już po prostu kawał wielkiej skały w środku miasta.
To prawda. No i drodzy Państwo, to tyle jeżeli chodzi o Muminki, natomiast kolejne, o czym Wam powiemy, to będzie miejscowość Helsingfors, czyli Helsinki, a więc stolica, gdzie też dojechaliśmy. W sumie nie tak jakoś bardzo drogo, bo to jest 2,5 godziny jazdy autobusem i kosztowało nas to w jedną stronę 50 zł mniej więcej, także da się to zrobić. Co ciekawe, nasz autobus jechał
do Warszawy.
Tak, do Warszawy, czyli z Warszawy też bez problemu możecie dojechać do Helsinek busem. Tak już nam się udało na dworcu wypożyczyć rowery, bo z tym był troszeczkę problem, ale generalnie bardzo tanie rowery, 5 euro za dobę, a za rower, więc to polecam, ale trzeba trochę się nauczyć ich obsługi. No i niestety strona, cała strona miejska nie działa z internetu mobilnego. Trzeba się podłączyć pod Wi-Fi. To jest chyba jedyne miejsce na świecie, gdzie tak to działa.
Tak, ma jakąś blokadę, że tylko pod ich adres, ewentualnie pod Wi-Fi, więc...
Ale na szczęście na dworcu można Wi-Fi złapać, więc można, a to jest tuż obok, wypożyczaliśmy.
Nie zawsze działa, jak się udostępnia jedno osoby drugiej, także troszkę było kombinacji z rowerem, na szczęście się udało.
No i tak jak zaczęliśmy jechać, to pierwsze twoje wrażenie jakie było?
Że zielono, dużo kwiatów. Nie spodziewałam się, powiem szczerze, po Finlandii, po stolicy Finlandii, że będzie tyle obszarów do odpoczynku.
Którymi
tak,
też
bo to nie był taki park, tylko po prostu właśnie było tu boisko, że między tymi blokami nie było kawałka betonu, tylko naprawdę duże przestrzenie, czy do siatkówki, czy do jazdy na rolkach, rowerem. Także tak, to mi się zwróciło w oczy.
No i drodzy Państwo, w ogóle tych przestrzeni naprawdę bardzo dużo, no mają dużo przestrzeni, bo nie mają dużo mieszkańców, ale naprawdę ścieżki rowerowe w świetnym stanie, również nimi chodziliśmy, w ogóle bardzo dużo chodziliśmy, pierwszego dnia to było chyba 40 tysięcy kroków.
Tak, 30 kilometrów.
Żeśmy zrobili chyba przez te 5 dni z 80, plus jeszcze tam parę dziesiąt rowerem, no ale bardzo przyjemnie się chodziło, no bo wszystko było zielone, więc drodzy Państwo, tu bardzo dużo o stolicy nie powiemy, o tym, że to jest ładne miasto, to na pewno warto powiedzieć. Jest parę zabytków, które oglądaliśmy, całe wybrzeże jak najbardziej, tak, polecamy. Jest katedra również. Jest parę miejsc, które na pewno w każdym podręczniku zobaczycie, ale czego jeszcze nie powiedzieliśmy, a co chcieliśmy powiedzieć, to to, jak my nocowaliśmy, bo właśnie w Helsinkach mieliśmy nocek w hostelu. O, w miarę tanim, powiedzmy, to chyba było około 100 za noc, jak na kraj nordycki, nie tak dużo, ale spaliśmy pozostałe jak?
Na dziko.
Tak, na dziko, drodzy Państwo, bo tak jak wspomniałem w pierwszym wejściu, to o czym mówili Norwegowie, Allemansraten, czyli jakby prawo wszystkich ludzi do łączenia się z naturą i tam jest to na porządku dziennym, że się śpi po prostu w lesie. Kiedyś tutaj w audycji o Bornholmie wspominałem, że są takie sheltery, takie, które są specjalnie zrobione pod to, żeby spać w lesie. I również w takim ostatnią noc niedaleko właśnie Turku spaliśmy. Taki po prostu drewniany namiot, można powiedzieć.
Tak, trochę tak. Obok było palenisko. Nawet mieliśmy gości, czyli tak, lokalne dzieci przyszły i próbowały rozpalić no bardzo długo.
Nie mówmy, że to dzieci, bo że dzieci rozpalają ogień. Nie, młodzież.
Co mnie zaskoczyło, że miały problem z rozpaleniem tego ogniska, ale z mało pomocy udało im się i to też był taki klimacik właśnie super. Tam jest, przy tych ogniskach, że jest już przygotowane drewno, pocięte na kawałki, ogólnie te palenisko, nawet gdyby ktoś zostawił i się znowu rozpaliło, jest na tyle zabezpieczone, bo tu są zabetonowane kamienie, jest duża szansa, że samo by się wygasiło.
Tak, także drodzy Państwo, no tutaj i to było na szlaku, w związku z czym na szlakach bardzo dużo takich miejsc jest. W ogóle można znaleźć stronę, gdzie możemy znaleźć właśnie tego typu sheltery, gdzie one się znajdują, również wieże do obserwacji ptaków, bo to birdwatching to jest właśnie w związku z ilością jezior, tak? To jest duża część tej turystyki właśnie związanej z naturą w Finlandii.
Tak. Zalety? Jeżeli w razie deszczu zawsze można pod to wieżę pójść, schować się przed deszczem.
Tak się zdarzyło nam.
Wady? No nie bez powodu są to wieże w miejscach, gdzie jest bardzo dużo ptaków, co idzie za tym, że w środku nocy ptaki nie zawsze są cicho. Wręcz przeciwnie.
No mieliśmy ten problem, że jak się kładliśmy, to tych ptaków było tam może ze 100, a po 15 minutach po prostu było ich Tysiące.
Tak. To były gęsi, które miałam wrażenie, że szczekały. Ja miałam wrażenie, że psy jakieś podeszły pod to wieżę, ale to były gęsi, które po prostu zbierały się już powoli do odlotu.
Jakby ktoś był jeszcze w Turku i chciał jakąś tanią pamiątkę, bo tego nie powiedzieliśmy, to polecamy Kirpis Center.
Rzeczy z drugiej ręki.
Tak, a generalnie w tych wszystkich krajach północnych jakieś pamiątki są bardzo drogie. Także jeżeli coś znajdziecie, to warto poszukać tego
tak,
typu sklepów.
Tak, magnesy w ceny od 5-8 euro się zaczynają.
Tak, no. Albo spróbować po prostu na właśnie targach pchlich.
No i ważna rzecz w podróżowaniu, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, czyli kulinaria.
Tak.
Ciekawa rzecz, która jest bardzo popularna w tych północnych krajach, czyli raz
buffet.
Płacisz i tak, jesz ile chcesz, a tam w wersji sushi polecam bardzo, bardzo mocno.
Tak, no cena takiego bufetu, jak widzieliśmy, między 13 a gdzieś 22 euro, w zależności właśnie co tam jest. Także no biorąc pod uwagę, że danie w restauracji kosztuje 10-15 euro, jakieś jedno, no to ma to sens, jeżeli po prostu nie chcemy się tam pozachwycać kuchnią fińską, a nie ma czym się zachwycać.
Początkowo miałam pewne obawy, zwłaszcza jeżeli chodzi o te sushi, ale ono schodzi natychmiastowo, więc cały czas jest wystawiane świeże, więc naprawdę polecamy. Wypowiemy się pewnie za kilka audycji, ponieważ nadal nie spróbowaliśmy.
Mięsa renifera.
Tak, dokładnie. Można kupić mięso renifera, mięso niedźwiedzia i mięso łosia.
Mam nadzieję, że tutaj weganie, wegetarianie słuchający tej audycji nie będą nam mieli za złe, no ale to jest też cel podróżniczy, żeby żeby próbować, co jest. Dokładnie. Drodzy Państwo, no i tutaj, jak się zbliża audycja do końca, patrzę na moje notatki i mam jeszcze jeden komentarz, który po prostu sobie napisałem. W Finlandii jest coś, taki element jakby domu, którego nie ma nigdzie indziej, a to jest jakby dwie szczotki, które są przed wejściem. Jest to taki czyścik do śniegu, które pomiędzy wkładamy buta i czyścimy sobie. Po prostu to już jest naprawdę przy większości domów, przy większości bloków. Tak, jest tak przykręcone, także mówię, taki koloryt na pewno tamtejszy u nas tego nie ma.
O, jak tak powiedziałeś, element domu, to ja myślałam, że chodzi ci o atmosferę, jako czuć w Finlandii, przynajmniej ja tak czułam. Nigdy nie czułam się tak bezpiecznie w żadnym kraju. Mhm. Nie wiem, z czego to wynikało, ale naprawdę tam czuć się jak w domu. Tam naprawdę można poczuć się bezpiecznie. Ja już nie będę po raz kolejny hejtować Barcelony, ale tak a propos tych newsów, których mówiłeś, że wszędzie jest za dużo turystów, to ja polecam miejsca właśnie takie nieturystyczne, właśnie typu Finlandia, pojechać i spróbować znaleźć swój sposób na odpoczynek, a nie jechać tam, gdzie jadą wszyscy, pobyć z naturą, a Finlandia jest właśnie idealnym krajem.
Tak, więc Finlandia, drodzy Państwo, kraj oprócz tego, że bardzo zielony, to jeszcze bardzo biały i naprawdę we wszystkich aspektach, o których pomyślicie sobie w tym momencie. Także o tym warto powiedzieć, ale tak jeszcze co zobaczyliśmy, czego u nas jeszcze nie ma, choć też się czasami zdarza, natomiast często jest to wyperswadowywane. Niby tak wszystko eko, ale można kupić już obraną pomarańczę i wsadzoną w plastik. Parę takich rzeczy było, które w sklepie po prostu wydawały nam się dziwne. Już pomijam cenę alkoholu, także drodzy Państwo, jeżeli jedziecie po to absolutnie nie jest ten kierunek. No my nie jechaliśmy po to, więc nas tam to aż tak nie obeszło.
No ja chciałam tak pozytywnym akcentem zakończyć, a ty to tak zepsułeś obraz.
Dobrze, drodzy Państwo, także to tyle o tylko kawałku Finlandii. Pewnie można by było o całym kraju mówić bardzo dużo. Być może to się jeszcze wydarzy, być może jeszcze polecimy do krainy Świętego Mikołaja, tak?
Dokładnie.
Akurat nam się nie udało zobaczyć zorzy tym razem, więc może następnym razem się uda.
Oby.
Dobrze, drodzy Państwo, do usłyszenia. Słyszymy się za tydzień.